Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się okrywają. To tutaj, pod tym sklepieniem, 300 lat temu te słowa po raz pierwszy zabrzmiały. I tak brzmią do dzisiaj, nie tylko tu, w Kościele Świętego Krzyża, ale w całej Polsce. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się okrywają. Te słowa przywołują Biblię, przywołują pierwszą księgę rodzaju i stworzenie ziemi i nieba, i słońca, i gwiazd. I przywołują dzisiaj w gorzkich żalach ten czas, kiedy ziemia zadrżała, a słońce się zaćmiło. I przywołują jeszcze koniec i ostatnią księgę Biblii i kres czasów, Apokalipsę, kiedy niebo się zaćmi, a moce ziemi zostaną wstrząśnięte. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się okrywają. Na ten rozciągnięty ekran nieba i ziemi gorzkie żale projektują wydarzenia męki pańskiej. To nie jest jakaś sucha, beznamiętna relacja. To jest medytacja zrodzona ze współodczuwania, współprzeżywania. Kiedy się pragnie uczestniczyć w losie kogoś bliskiego, to jest miłość. Gorzkie żale przemawiają językiem zakochanych. Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Ta przepaść męki Jezusa zaprowadzi Go do otchłani. To słowo otchłań, szeol, w języku biblijnym oznacza miejsce opuszczenia i samotności. Miejsce ciemności, z którego nie ma wyjścia. To jest stan człowieka po grzechu pierworodnym. Stan utraty tej pierwotnej harmonii, jaką miał stworzony przez Boga człowiek ze swoim Stwórcą, ze światem, z drugim człowiekiem i z sobą samym. Od czasu wygnania z raju to doświadczenie otchłani staje się doświadczeniem egzystencjalnym, doświadczeniem każdego człowieka, bez względu na to, czy wierzy, czy nie wierzy. To doświadczenie może czasem zaczynać się od zagubienia życiowej drogi. W życia wędrówce na połowie czasu, straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu. Jak ciężko słowem opisać ten srogi bór. Tak się zaczyna Boska Komedia, która zaprowadzi Dantego aż w najniższe czeluście piekieł. To jest jakieś głębokie doświadczenie egzystencjalne. I oto Stwórca nieba i ziemi, słońca i gwiazd i Stwórca człowieka zdobywa się na szaleństwo. Wysyła swego Syna Jednorodzonego, żeby jako prawdziwy człowiek zstąpił na tę ziemię. Więcej, żeby przyjął dobrowolną śmierć, żeby zszedł w otchłań. Te tajemnice przeczuwał już starzec Symeon, kiedy w jerozolimskiej świątyni trzymał w ramionach maleńkie dzieciątko przyniesione przez Maryję i Józefa. A on szedł umierać, rękami obiema drzwi ciężkie otworzył i śmierć głuchoniema, a nie tamten zgiełk ogarnęła go tutaj. W przestrzeni szedł z wszelkiej trwałości wyzutej i słyszał, jak czas traci dźwięk i powoli swój obraz dzieciątka i blask aureoli. Nad puchem obrosłym ciemiążku nieśmiała, po ścieżce śmiertelnej ta dusza dźwigała. Przed sobą jak świecznik a szła wśród ogromu, czarności bezdennej, gdzie dotąd nikomu nie przyszło oświetlać swej drogi i chwała świeciła, a ścieżka się wciąż rozszerzała. To wiersz Józefa Brodskiego, Ofiarowanie w świątyni. W tym ogromie czarności bezdennej jest chyba jakaś głęboka intuicja wstąpienia do otchłani. Tajemnicę wstąpienia do otchłani będziemy obchodzić jak co roku w Wielką Sobotę. W ten dzień pomiędzy Wielkim Piątkiem i Wielką Niedzielą. Tajemnica Wielkiej Soboty to jest tajemnica ciszy grobu Chrystusa. Chciałbym w tym miejscu przeczytać fragment homilii, którą jakiś kapłan czy biskup wygłosił 1900 lat temu i którą do dziś czytamy w każdą Wielką Sobotę w Brewiarzu w godzinie czytań. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a zbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby znaleźć pierwszego człowieka jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża i pochwyciwszy Adama za rękę, podniósł go, mówiąc: oto ja, Twój Bóg, który dla Ciebie stałem się Twoim synem. Oto teraz mówię Tobie i wszystkim, którzy będą Twoimi synami, wyjdźcie. A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam, niech zajaśnieje Wam światło. Zbudź się, Adamie, który śpisz. Powstań z martwych, bo ja jestem życiem umarłych. Powstań Ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań Ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w Tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. Dla Ciebie ja, Twój Bóg, stałem się Twoim synem. Dla Ciebie ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla Ciebie ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla Ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie. Przypatrz się mojej twarzy dla Ciebie oplutej, bym mógł przywrócić Ci ducha, którego niegdyś tchnąłem w Ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na Twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz. Pozwoliłem sobie na taki dłuższy cytat, bo to jest właściwie pierwsza literacka ikona wstąpienia do otchłani. Po niej po wiekach przyjdzie ta malowana czy pisana farbami, gdzie w kolorze tej bezdennej czerni w grobie będzie przedstawiony Adam i Ewa, obok Salomon, Dawid, Mojżesz, przedstawiciele ludu wybranego, ale właściwie przedstawiciele wszystkich ludów, wszystkich czasów, skazani na, jak napisze święty Augustyn, niemiłosierną otchłań, gdyby Bóg nie okazał otchłani miłosierdzia. I w tej ikonie, w tę ciemność otchłani wstępuje świetlisty Chrystus, trzymający w ręku krzyż i wyciąga rękę do Adama i wyciąga go z grobu. I w tym spotkaniu dwóch dłoni starego i nowego Adama jest cała istota tej ikony i cała istota Wielkiej Soboty i cała istota tajemnicy paschalnej. W Medjugorje, w jednej z kaplic, znajduje się ten obraz namalowany współcześnie według bizantyńskich wzorców przez człowieka, który wyszedł z nałogu narkotyków. Ktoś, kto doświadczył, czym jest otchłań na ziemi, mógł namalować to będąc artystą, w przekonujący sposób. I tam na tej ścianie za ołtarzem, gdzie znajduje się to malowidło, pod stopami Chrystusa, w tej ciemnicy otchłani znajduje się tabernakulum. Tajemnica otchłani może być dzisiaj współczesnemu człowiekowi bliższa niż kiedykolwiek, także w wymiarze politycznym i społecznym, kiedy na zgliszczach Oświęcimia i Gułagu próbuje się budować lub już buduje luksusowe kliniki do zabijania tych, co się jeszcze nie narodzili, albo tych, co jeszcze nie umarli. Na naszych oczach cywilizacja życia zderza się z cywilizacją śmierci. Tak było chyba zawsze, ale być może to zderzenie jest szczególnie mocne. To jest Pascha, to jest zmaganie i w tą Paschę wchodzi Chrystus. A w tym wymiarze osobistym, indywidualnym, pewnie najgłębsze świadectwo tej otchłani dają mistycy wszyscy, począwszy od męczenników pierwszych wieków, przez Jana od Krzyża, przez Matkę Teresę z Kalkuty, której wstrząsające wyznania zostały niedawno opublikowane. Ile ciemności w tej kobiecie, która dawała innym tyle światła. Poprzez księdza Jerzego Popiełuszkę, poprzez tysiące współczesnych męczenników w różnych miejscach na świecie. Ale czy nasza codzienna, zwyczajna, wewnętrzna walka o wiarę, o uczciwość, nawet za cenę utraty stanowiska czy pracy, zmaganie o prawdę za cenę utraty dobrego imienia, czy walka o czystość, o wierność w małżeństwie, o wierność w kapłaństwie, w życiu zakonnym, nieustanne zmaganie ze swoimi słabościami, swoimi namiętnościami, dźwiganie choroby, dźwiganie krzyża bliskich, których się kocha, którzy być może idą złą drogą. Czy to nie są, czy nie mogą być doświadczenia wewnętrznych otchłani? Święty Sylwan, pustelnik z Atosu, który doświadczał niezwykle silnych pokus, zwrócił się do Pana Jezusa: powiedz mi, co powinienem czynić, by moja dusza nabrała pokory? I usłyszał odpowiedź: trzymaj swój umysł w piekle i nie wpadaj w rozpacz. Trzymaj swój umysł w piekle i nie wpadaj w rozpacz. Takie jest doświadczenie mistyków. Ciągle to samo. Święty Sylwan żył w XX wieku. Wielu świętych porównuje to doświadczenie i sąd Boży, które ono zwiastuje, do ognia. Ognia, w którym wszystko spłonie, co ma spłonąć, i zostanie, co ma zostać. Może tak będzie jak w pamiętniku u Norwida. Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone, gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, będzie zatracone, czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą, czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie. Popiół i diament są tym samym węglem. Nie jestem chemikiem, ale mają chyba ten sam chemiczny wzór, ale zasadniczo się różnią. Diament powstaje w głębinach, krystalizuje się pod wielkim ciśnieniem. Próbowałem w tym kazaniu odwołać się do różnych tekstów liturgii, a także tekstów kultury chrześcijańskiego wschodu i zachodu, z całą świadomością, że kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna, ale ona sama też potrzebuje zbawienia i może nieraz prowadzić nas ku głębszemu odczuciu tajemnicy, ale nigdy nie będzie w stanie jej opisać, a tym bardziej ogarnąć. I ta pokora, którą mieli święci, a także wielcy twórcy. Być może im bardziej świadoma swych ograniczeń, swej małości, tym bardziej zbliża się do prawdy. Wiedzieli o tym święci, wiedzieli twórcy, wiedział Norwid. Wiedział i Dante, kiedy kończył Boską Komedię, tak pisał. Dalej fantazja moja nie nadąży, a już wtórzyła mi woli gorącej, jak koło, które w parze z kołem krąży, miłość, co wprawia w ruch gwiazdy i słońce.